będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich na trzecim już spotkaniu dotyczącym tego, co chrześcijaństwo oferuje w sferze cywilizacyjnej. Dziś taki temat troszkę apokaliptyczny, ale to usłyszymy.
Witam serdecznie Państwa. Trudno występować tutaj w podwójnej niejako roli, bo z jednej strony człowiek występuje jako gospodarz, ale z drugiej strony jako osoba zaproszona do wygłoszenia prelekcji. Proszę Państwa, tematem, który obrałem sobie, żeby razem z Państwem rozważyć i mam nadzieję, że uczynimy to w miarę krótko, choć temat jest dość rozległy, jest temat kryzys, w nawiasie upadek cywilizacji łacińskiej, a chrześcijaństwo. Punktem wyjścia do tego wykładu chciałbym jednak uczynić pewien film, który znajduje się w internecie i potem dopiero przedstawić zamysł całego tego naszego spotkania. Tych filmów jest bardzo dużo i one na kanwie różnego rodzaju wydarzeń związanych czy to z rokiem 2000, czy z innymi tego typu rzeczami, próbują przedstawić upadek cywilizacji zachodniej. Jednak, a to może już dopiero po filmie, spróbujmy to potraktować jako wstęp. Musi poprzedzone być tym, żeby wyłączyć na chwilę światło. To jeżeli chodzi o krótki wstęp do naszych dzisiejszych rozważań. Proszę Państwa, proponuję, aby nasze rozważanie dzisiejsze poprowadzić następującym torem. Na początku spróbować dookreślić sobie to, co rozumiemy przez słowo cywilizacja i wskazać na zasadnicze elementy cywilizacji jako takiej. Następnie będę próbował pokazać zasadnicze elementy cywilizacji łacińskiej jako szczególnego fenomenu, jeżeli chodzi o historię. Następnie spróbujemy zwrócić uwagę na elementy zagrożenia bądź upadku tejże cywilizacji, aby potem przejść do pytania o chrześcijaństwo w tym kontekście i zadać sobie pytanie, co dalej robić. Proszę Państwa, dlaczego puściłem ten film na początku? Otóż my bardzo często w naszych różnego rodzaju rozważaniach na temat tego, co dzieje się wokół nas, w świecie, który nas otacza, bardzo często zwracamy uwagę na skutki. czyli na to, co jest skutkiem różnego rodzaju działań, których nie dostrzegamy, różnego rodzaju takich czy innych akcji, które dokonują się jak gdyby podskórnie. I otóż, proszę Państwa, to, co widzieliście na tym filmie, to są skutki. To nie jest, rozważanie o tych rzeczach jest o tyle ważne, że uwrażliwia nasze sumienie. Ale nie będziemy w stanie pokonać skutków, jeżeli nie sięgniemy do przyczyn tego typu rzeczy. Skąd się bierze akurat to, że jest deprecjonowana rodzina? Skąd się bierze to, że człowiek przed urodzeniem może zostać zabity? Skąd się biorą problemy demograficzne? Skąd się biorą różnego rodzaju przerosty biurokracji? Skąd się bierze omnipotencja państwa? To są skutki niedostrzegalne dla nas, są natomiast procesy, które dokonują się bardzo długo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kryzys cywilizacji łacińskiej, o której będziemy mówić, początki tego kryzysu można by było śmiało umieszczać już w wieku XIII-XIV. Wtedy powstawały pierwsze rysy, które potem skutkowały różnego rodzaju pęknięciami. Także w dniu dzisiejszym, mogę to śmiało już na początku tego wykładu powiedzieć, w ramach tak zwanej cywilizacji łacińskiej mamy do czynienia wręcz z rowem tektonicznym, jeżeli nie z zapadliskiem. W związku z tym trzeba by było nam się przyjrzeć temu, co się dokonywało. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o samo słowo cywilizacja, które jest używane bardzo często przez nas, ono na dobrą sprawę zagościło w języku publicystyki, także i w języku różnego rodzaju nauk, w czasach tak zwanego oświecenia, mniej więcej około drugiej połowy XVIII wieku, właściwie jeszcze można powiedzieć o pierwszej połowie XVIII wieku, dzięki różnego rodzaju myślicielom związanym właśnie z nurtami oświecenia. Było ono potrzebne tym ludziom do tego, aby dokonać pewnego rozróżnienia pomiędzy czasami, które były przed tak zwanym oświeceniem, czy wcześniej renesansem, a tymi, które rozpoczęły się i miały stanowić o chwale człowieka, miały stanowić o chwale jego rozumu i racjonalności. I dlatego zwracano uwagę, że czasy wcześniejsze były czasami niecywilizowanymi, natomiast te, które nastąpiły później, są czasami, w których człowiek rozwija się, jego natura się doskonali, umysł osiąga wyżyny i w ten sposób potrafi panować nad światem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o to pierwotne, takie dość publicystyczne rozumienie słowa cywilizacja, pochodzi od łacińskiego słowa civitates, które było już używane wcześniej, było używane chociażby przez świętego Augustyna, także było używane przez Tomasza z Akwinu. Do tego słowa odwoływał się także Erasm z Rotterdamu czy Dante Alighieri w swojej Boskiej Komedii. Jednakże dla tamtych ludzi, którzy byli wychowani jeszcze na elementach kultury antycznej, słowo to oznaczało przede wszystkim dobrego obywatela. Dobry obywatel to był człowiek, który działał zgodnie z zasadami życia społecznego, zgodnie z zasadami, które określały daną jednostkę polityczną, państwową. Człowiek, który był na tyle ukształtowany wewnętrznie, to jest odwołanie do arystotelesowskiego pojęcia anthropos spoudios, czyli człowieka dojrzałego, który umie wybierać dobro, wie, co jest dobrem, umie wybierać to dobro i ma męstwo do tego, aby owo dobro wybrać. Arystoteles zresztą bardzo silnie podkreślał, że taki człowiek jest człowiekiem wolnym. I dlatego Rzymianie to określenie przyjmowali bardzo chętnie dla siebie, podkreślając, że wolność człowieka polega na tym, że widzi dobro i ma męstwo wybierania dobra. Natomiast ten człowiek, który ma trudność z rozpoznaniem dobra, czy ten człowiek, który ma zbyt mało sił, zbyt mało odwagi do tego, by podążać za dobrem, jest niewolnikiem. Z tym, że to niewolnictwo nie jest rozumiane tak jak owo XIX-wieczne czy XVIII-wieczne niewolnictwo w Brazylii, gdzie oni byli całkowicie i wyłącznie własnością swoich panów, ale chodzi o to, że ten człowiek po prostu potrzebuje drugiego, aby ten drugi kierował go w stronę dobra. Takim rodzajem niewolnictwa, na które powołuje się Arystoteles, jest chociażby władza rodzica nad dzieckiem, w ramach której rodzic wychowuje swoje dziecko do tego, by było człowiekiem dojrzałym. Jeżeli więc mówimy o obywatelu w tym starożytnym znaczeniu, mówimy o człowieku, który umie żyć w społeczności. Pytanie tylko powstawało, czy rzeczywiście w tej społeczności żyć musi. Ale to pytanie na chwilę zostawmy bez odpowiedzi, do niego powrócimy sobie troszeczkę później. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię nowożytnego rozumienia, jak powiedziałem, rozpoczęło się to od takiego bardzo dychotomicznego podziału. Z jednej strony są czasy barbarzyńskie, w których panuje ciemnota, w których człowiek boi się tego świata, nie potrafi korzystać ze swojego rozumu, a z drugiej strony zaczynają się czasy, które są czasami oświeconymi, czasami, w których dominuje ludzki rozum, nauka, kiedy człowiek potrafi jasno patrzeć w swoją przyszłość i nie musi obawiać się ani ślepych sił przyrody, ani też różnego rodzaju kaprysów bóstw, które przecież i tak są pozaświatowymi. Jednakże to pojęcie przez pewien okres czasu używane w tym znaczeniu ewoluowało, zmieniało swoje znaczenie i w pewnym momencie wytworzyły się jak gdyby trzy nurty rozumienia cywilizacji na bazie oświeceniowej. Pierwszy nurt to jest nurt, który właśnie odwołuje się tylko i wyłącznie do faktu chwały człowieka dokonującej się w ramach oświecenia. Drugim nurtem, bardzo ważnym zresztą, który niejako zdominował część myślicieli, to jest nurt, który wytworzył Jean-Jacques Rousseau, mówiąc o tym, że cywilizacja jest tym, co niszczy człowieczeństwo. Proszę Państwa, Jean-Jacques Rousseau był człowiekiem, który może kolei jego życia nie warto przypominać, bo nie zaglądajmy ludziom do ich życiorysów. Nie były one zbyt przyjemne i gdybyśmy dzisiaj próbowali w ten sposób go oceniać, na pewno egzamin przez niego nie byłby zdany. Zajmijmy się więc tylko i wyłącznie jego poglądami. W jednym ze swoich pism pod tytułem Emil, mówiącym o wychowaniu, Jean-Jacques Rousseau stwierdził, że człowiek najlepiej zachowywał się, czy też był najbardziej dobrym w tak zwanym okresie pierwotnym. Jego życie współgrało z naturą, która go otaczała. On zresztą to bardzo pięknie opisuje, mówiąc o tym, że taki człowiek powstawał z rana, rozglądał się dookoła, biegł do źródełka, gdzie przemył sobie oczęta, po czym ruszał w tany poprzez pola i łąki, znajdował różnego rodzaju owoce, które sprawiały mu radość i zaspokajały jego głód. Żył w harmonii z zwierzętami, których nie musiał zabijać, bo one także jego nie zabijały. Ogólnie taka sielanka trwała. Po czym ktoś wpadł na pomysł, żeby ziemię podzielić. Dokonawszy podziału ziemi, zaczęły się między ludźmi wojny o to, kto tę ziemię ma posiadać, bo przecież do tej pory wszystko było wszystkim. No i w tym momencie zaczęły pojawiać się różnego rodzaju ustalenia, różnego rodzaju umowy społeczne. Przepraszam, że ja to mówię może w sposób zbyt trywialny, ale doszedłem do wniosku, że prowadzenie tego wykładu w sposób stricte naukowy będzie dość problematyczne. I myślę, że to nam jakoś pomoże popatrzeć na tę rzeczywistość od innej strony. A więc zaczęły się pojawiać różnego rodzaju umowy pomiędzy ludźmi, które zaczęły ludzi pętać. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że z chwilą, kiedy nastąpił podział ziemi, nastąpiło zniekształcenie ludzkiej moralności, a nawet Jean-Jacques Rousseau nie boi się powiedzieć również zniekształcenie ludzkiej natury, bo weszła chciwość. I dlatego zaczęto doszukiwać się różnego rodzaju uzasadnień, żeby dobra posiadać. Ktoś będzie miał więcej, ktoś będzie miał mniej. I na bazie tego stworzono naukę, na bazie tego stworzono prawo, na bazie tego stworzono religię jako elementy wiążące człowieka, aby przypadkiem nie wpadł na pomysł powrotu czasu przedcywilizacyjnego. Problem ten, proszę Państwa, tylko jest jeden, że ów stan przedcywilizacyjny jest stanem całkowicie wymyślonym przez Jean-Jacques Rousseau. Po prostu siedząc sobie stwierdził, że tak chyba byłoby najlepiej. Nie miał ku temu żadnych przesłanek, nie miał ku temu żadnych faktów, a jednak taki stan ustanowił niejako a priori, czyli bez żadnego doświadczenia, jako stan pierwotny i stan doskonały. W tym znaczeniu cywilizacja byłaby elementem, który niszczy właściwe człowieczeństwo. I wreszcie, proszę Państwa, znajdujemy się w jeszcze innym nurcie, który pojawia się jak gdyby jako jeden z ostatnich, a mianowicie jest to nurt, który jest związany z Immanuelem Kantem. Tu trzeba, proszę Państwa, dokonać pewnego rozróżnienia, jeżeli chodzi o rozumienie cywilizacji oraz kultury. My często w naszym języku te dwa terminy traktujemy dość zamiennie. Mówimy o jakiejś kulturze Majów czy kogoś innego i zarazem za chwilę mówimy o cywilizacji Majów. No otóż, proszę Państwa, wielką zasługą Immanuela Kanta jest zwrócenie uwagi na różnicę pomiędzy tymi dwoma terminami. Otóż jeżeli chodzi o kulturę, najczęściej myślimy o działalności i dziele człowieka jako specyficznego bytu, czyli bytu rozumnego i wolnego. Mielibyśmy więc do czynienia tutaj z tym, co poeci określają wnętrzem ludzkim, a my możemy mówić o pewnym działaniu związanym ze specyfiką bytu ludzkiego. Natomiast cywilizacja byłaby to jakaś metoda ustalania życia wspólnego, bazująca jednakże na właściwym odczytaniu rzeczywistości. Kant poszedł troszeczkę dalej w swoim rozumieniu cywilizacji i stwierdził, że o ile kultura jest to system wartości, które są ustanawiane przez człowieka w jego wnętrzu. Pamiętacie Państwo to słynne zdanie, które wszyscy z Kanta pamiętają do dnia dzisiejszego, a mianowicie niebo gwieździste nade mną i prawo moralne we mnie. To jest właśnie ten moment, ten element owej kultury, ustanowienia wartości jako pewnego idealnie przez człowieka ustanowionego kresu własnego działania. Kresu własnego dobrego działania. To byśmy mieli do czynienia z kulturą. Natomiast cywilizacja oznaczałaby to, co człowiek pod wpływem kultury czyni w tym świecie. Innymi słowy, mielibyśmy do czynienia z różnego rodzaju takimi czy innymi dziełami, które wynikają z działalności człowieka. I dzisiaj, jeżeli mówimy o cywilizacji, to bardzo często mówimy o dziełach, czy to artystycznych, czy technicznych, czy różnego rodzaju uwarunkowaniach relacji pomiędzy różnego rodzaju instytucjami, uwarunkowaniach prawnych i tak dalej. Czyli jak gdyby ten element, mówimy o cywilizacji technicznej, mówimy o cywilizacji przemysłowej, mówimy o cywilizacji informatycznej i tak dalej. Więc Państwo widzicie, mamy tutaj pewien mętlik. Proszę Państwa, wydaje mi się jednak, że dla naszych rozważań zasadniczym byłoby przyjęcie stwierdzenia Feliksa Konecznego, iż cywilizacją nazwiemy metodę ustanowienia życia społecznego. To byśmy określili przez cywilizację. Feliks Koneczny, rozważając o cywilizacji, zwrócił uwagę, że nie ma jednej cywilizacji pośród świata. Zatem nie ma jednego modelu ustanawiającego życie społeczne człowieka. Tu oczywiście pojawi się jeszcze jeden problem, na który chcę teraz zwrócić uwagę, żeby to nam nie zaciemniało potem spojrzenia na dokonywane przez nas oceny. Często cywilizację mylimy z ustrojem politycznym albo z ustrojem społecznym. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ustrój społeczny czy o ustrój bardziej polityczny, mamy tutaj do czynienia bardziej ze sposobem sprawowania władzy w danej społeczności i relacji pomiędzy instytucjami władzy. W ramach jednej cywilizacji może występować wiele różnego rodzaju ustrojów politycznych. Wystarczy popatrzeć chociażby na wielkie dzieło Arystotelesa Polityka, gdzie on, wyróżniając cywilizacje, choć nie nazywa ich jeszcze tym słowem, mówiąc o państwie, wyróżnia różne jego ustroje. Zatem w ramach jednej cywilizacji mogą istnieć różne ustroje, czyli różne modele sprawowania władzy i różne modele relacji pomiędzy poszczególnymi elementami sprawowania władzy. Arystoteles wyróżnia, jak Państwo wiecie, dobre ustroje i złe ustroje. Wśród dobrych wymienia monarchię, arystokrację i politeję, którą byśmy mogli przetłumaczyć na język polski jako republikę. Natomiast to, co dzisiaj mamy pośród nas, demokrację zalicza do ostatniego z najgorszych ustrojów. W związku z tym witam Państwa w piekle. Mniej więcej tak by można powiedzieć pod wpływem Arystotelesa. Oczywiście z tym będą dalsze rozważania się toczyć. Ustalając tak, bardziej mówimy o pewnym modelu organizacji życia społecznego, aniżeli od razu o relacjach pomiędzy różnego rodzaju elementami władzy. Cywilizacja byłaby więc takim modelem. Powstaje zatem pytanie, jeżeli nie ma jednego elementu cywilizacyjnego, nie ma jednego modelu cywilizacyjnego, to skąd się biorą owe różnice cywilizacji? Proszę Państwa, te różnice cywilizacji, które mamy, Koneczny wymienia 8 aż rodzajów cywilizacyjnych, na przykład Arnold Toynbee wyróżnia ich 30, więc jak Państwo widzicie, każdy z nich ma swój sposób podejścia do tego typu rzeczy. W każdym razie, wymieniając 8, zwraca uwagę na specyfikę cywilizacji łacińskiej. Różnice w tych cywilizacjach wynikają ze sposobu oglądu rzeczywistości. Bo proszę Państwa, jeżeli mówimy o cywilizacji, to nie możemy w tym wypadku mówić o rzeczywistości statycznej. Cywilizacja jest formą dynamiczną. Tak jak dynamiczną formą są dzieje ludzi, tak jak dynamiczną formą jest poznanie naukowe, tak jak dynamiczną formą jest rozwój rozumienia praw moralnych, tak samo i cywilizacja jest elementem dynamicznym. Wewnątrz siebie ona nieustannie się rozwija i na bazie tego mogą dokonywać się w niej zmiany. Mogą dokonywać się zmiany, które idą ku dobremu, czyli ku sublimacji cywilizacyjnej, ale mogą również dokonywać się zmiany, które idą ku złemu, czyli ku degradacji cywilizacyjnej, aż wreszcie ku upadkowi. Zwrócił na to uwagę, proszę Państwa, chyba jako pierwszy, tak dokładniej próbował omówić to w stosunku do cywilizacji zachodniej, Oswald Spengler, który miał swoje kontakty z nazistami, zresztą stworzył dla nich swoiste podstawy naukowe nazizmu, twierdząc, że Trzecia Rzesza, choć istnieje już na końcu tego upadkowego elementu cywilizacji łacińskiej, to jednak ma do odegrania swoją rolę poprzez honor, który posiada i twardość swoich przekonań, ma być stróżem sprawnego pogrzebania cywilizacji łacińskiej. No więc to jest rzeczywiście dość znacząca rola w przyrodzie, bo zresztą Spengler opierał się bardzo silnie na elementach biologicznych. W przyrodzie no zawsze są potrzebne żuczki, grabarze, które dokonają takiego przetrawienia elementów materialnych, żeby one stanowiły potem pożywkę do czegoś, co przyjdzie później. Jednakże zwracając uwagę na ową zmianę cywilizacyjną, zwracał właśnie na to uwagę Spengler, że cywilizacja nie jest czymś statycznym. To jest pierwszy element, na który chcę zwrócić Państwa bardzo mocną uwagę, dlatego że my dzisiaj troszeczkę, w niektórych przynajmniej kręgach, traktujemy cywilizacyjność jako element statyczny, to znaczy nie podlegający żadnej przemianie, nie podlegający pewnej sublimacji czy przekształcaniu. Byłoby źle, gdybyśmy zamknęli się tylko i wyłącznie w pewnych formach, które są starymi formami i nie zauważali, że w tym istnieje pewna martwota. Musimy cywilizacji dać możliwość rozwijania się. Ale, proszę Państwa, i tu chyba się zgodzę z profesorem Konecznym, który stwierdza bardzo wyraźnie, że nie ma możliwości przenikania pomiędzy różnymi cywilizacjami. Cywilizacje się nie zlewają. Cywilizacje niestety ze sobą walczą. I taka jest rzeczywistość. Ktoś może powiedzieć, jest to dość pesymistyczne stwierdzenie. Otóż nie, proszę Państwa. Przecież w naszej cywilizacji, już mówię, w naszej zachodnioeuropejskiej kulturze naukowej mamy do czynienia z nieustanną walką. Spory bowiem uniwersyteckie to jest nic innego jak pole bitwy, gdzie dokonuje się ścieranie różnego rodzaju takich czy innych argumentów. Zatem, jeżeli mówimy o cywilizacjach, jest to rzeczą normalną. Niestety, akurat w przypadku walk cywilizacyjnych, no one najczęściej bywają niestety krwawe. I my to dzisiaj nawet możemy obserwować. Bo proszę Państwa, profesor Koneczny, zwracając uwagę na rzeczywistość cywilizacyjną, wymienia w Europie różne typy cywilizacyjne. I to jest kolejny punkt, na który chcę zwrócić bardzo mocną uwagę. Mówiąc o kontynencie europejskim i o tym wszystkim, co jest związane z Europą, nie mamy do czynienia z jednym typem cywilizacyjnym. Ta cywilizacja jest bardziej związana z człowiekiem i odczytaniem człowieka, aniżeli z różnego rodzaju elementami na mapie. Jeżeli byśmy dzisiaj mogli mówić o takiej pewnej mapie cywilizacji łacińskiej, musielibyśmy tym objąć zarówno Amerykę Północną, jak i częściowo Amerykę Łacińską i częściowo również Amerykę Południową, więc mielibyśmy bardzo duży teren, ale już na kontynencie europejskim zastalibyśmy inne chociażby cywilizacje. Gdzieś w okolicach Grecji, Konstantynopola musielibyśmy umieścić cywilizację bizantyjską, musielibyśmy cywilizację turańską, jak pięknie nazywa to profesor Koneczny, rosyjsko-kozacką, powinniśmy umieścić na wschodzie. Elementy tejże cywilizacji turańskiej także możemy odnaleźć w elementach państwowości germańskiej itd., itd. W związku z tym, jak Państwo widzicie, ta mapa cywilizacyjna nie jest dla nas także dzisiaj dość jasna, jeżeli chodzi o umiejscowienie. My chcielibyśmy bardzo często, żeby te formy były dla nas jasne. Tu są nasi, tam są nie nasi. Otóż każda cywilizacja musi opierać się na pewnym elemencie, a mianowicie na relacji do rzeczywistości. Człowiek bowiem jest bytem, który potrafi nie tylko żyć w tym świecie, ale jest także bytem, który ten świat chce zrozumieć. Ja myślę, że nie będę powtarzał tez, które wygłosił miesiąc temu ksiądz Grzegorz Stolarski, ale jednak dla pewnego porządku będę chciał to przypomnieć. Otóż człowiek jest bytem, który chce zrozumieć świat. To jest ten element intelektualny, który w nas tkwi. I nawet jeżeli popatrzymy na pierwotną mitologię, która powstawała w ramach chociażby starożytnej Grecji, czy także innych różnego rodzaju imperiów przedchrześcijańskich, to możemy właśnie zauważyć, że te mitologie są próbą zrozumienia, słabą próbą, próbą nieuzasadnialną, ale próbą zrozumienia rzeczywistości. Bo przecież jeżeli widzę płonące drzewo, które zapaliło się od pioruna, to chcę zadać pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego to się zapaliło? No najprościej powiedzieć, że Zeus puścił piorun z Olimpu, prawda? I w tym momencie mamy pożar danej jednostki leśnej. No ale jest to próba jakiegoś uzasadnienia faktu, który zaszedł i który domaga się uzasadnienia, bo przecież drzewo samo się nie zapaliło. Gdyby się samo paliło, to mielibyśmy rozwiązane problemy z ogrzewaniem jaskini, a jednak nie. W związku z tym, proszę Państwa, jak widzicie, człowiek jest elementem, który poszukuje zrozumienia rzeczywistości. I tu chciałbym się odwołać do mojego ulubionego pisarza, zajmującego się problematyką cywilizacyjną, a mianowicie do nieżyjącego już od 1984 roku Ericha Fogelina. To był pochodzący z Kolonii niemiecki Żyd. Po Anschlussie Austrii musiał uciekać z Europy. Ostatecznie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracował z wieloma ówczesnymi ludźmi tworzącymi tak zwany nowy republikanizm. To nie chodzi o kierunek polityczny, bardziej chodzi o pewne spojrzenie na ustroje społeczne. Potem powrócił z powrotem do Europy, osiadł w Monachium, stamtąd potem znowu powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1984 roku. I otóż Erich Fogelin zwraca uwagę, proszę Państwa, na bardzo ciekawą rzeczywistość, a mianowicie, że człowiek, patrząc na świat, który go otacza, postrzega go jako uporządkowany. Postrzega ten świat jako uporządkowany i w związku z tym, przyjmując wiadomości o tym uporządkowanym świecie, próbuje swoją rzeczywistość społeczną ustanowić na wzór porządku światowego, który jemu się jawi. Jak więc Państwo widzicie, u podstaw cywilizacji zawsze istnieje kryterium prawdy. Oczywiście istnieje możliwość błędu, ale istnieje kryterium prawdy. Prawdy, czyli kontaktu, intelektualnego kontaktu z rzeczywistością. Oczywiście, mówię, istnieje problem błędu i ten błąd także może występować. Jest problem braku rozwoju intelektualnego człowieka, ale prawda jest zawsze zasadniczą rzeczą. Kiedy Państwo sięgnęli do świętego Augustyna uzasadniającego prawdziwość poznania zmysłowego, to byście zobaczyli, że on mówi, nawet jeżeli widzisz, że wiosło załamuje się w wodzie, to bądź pewny, że jest to prawdziwe twoje poznanie. Otóż w tym momencie ktoś powie, no nie, przecież wiosło się nie załamuje. Tak, ale ty tak to widzisz i ono jest prawdziwe. Właśnie dlatego jest prawdziwe, że ty tak to widzisz. Twoim problemem jest potem dokonać takiego sprawdzenia swojej wiadomości, żeby uzasadnić, że jednak jest pewien błąd optyczny, ale jednak nie możesz wystąpić przeciwko temu faktowi. Zatem u podstaw cywilizacji, czyli modelu kształtowania życia społecznego, istnieje kryterium prawdy. I Erich Fogelin na bazie kryterium prawdy dzieli różnego rodzaju modele kształtowania życia społecznego na trzy. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry podział. Otóż mówi o tak zwanych cywilizacjach kosmologicznych, o cywilizacjach antropologicznych i o cywilizacji, to jest ważne, o cywilizacji soteriologicznej. I tu, proszę Państwa, już będziemy mieli lekkie przejście w stronę cywilizacji łacińskiej, czym ona właściwie jest. Bo jeżeli mamy mówić o upadku, to najpierw wiedzmy, co upadło. Bo jak nie będziemy wiedzieli, co upadło, to będziemy mówić jak dzieci we mgle i będziemy wtedy zwracać uwagę na to, co jest skutkiem, a nie na przyczynę. Otóż Erich Fogelin, mówiąc o cywilizacjach kosmologicznych, mówi o takich cywilizacjach, które traktują rzeczywistość jednorodnie. Innymi słowy, to wszystko, co jawi się nam w rzeczywistości, jest jednorodne. Innymi słowy, nie ma różnicy pomiędzy poszczególnymi bytami. Może być różnica intensywności, ale istnienia, ale nie ma różnicy pomiędzy bytami. Wszystko tworzy jeden ciąg, jedną całość, w tym sensie, że jest jednorodne. I tutaj, odwołując się do przykładów historycznych, wskazuje na różnego rodzaju cywilizacje przedgreckie, bym tak to powiedział, a więc mamy tu cywilizację chociażby egipską i mamy tutaj cywilizację także mezopotamską. Jeżeli jest jednorodność bytu, to znaczy, że także i byt absolutny jest jednym z bytów w ciągu bytów jednorodnych. A więc także i państwo, Także i społeczeństwo, które jest zbudowane na bazie takiego poznania, musi istnieć w pewnym ciągu, w ciągu ontologicznym. Co to oznacza? A mianowicie oznacza to, że musi być element bezpośredniego kontaktu z bóstwem, które stanowi najwyższy byt i najwyższą zasadę całej rzeczywistości. Jak to zrobić w państwie, żeby był taki byt, który jest pośrednikiem? I otóż zwróćcie uwagę Państwo, że w tym momencie, jeżeli mówimy chociażby o rzeczywistości na przykład Egiptu, to z chwilą, kiedy człowiek, syn Faraona, stawał się Faraonem, automatycznie stawał się Synem Bożym. Automatycznie stawał się wcieleniem bóstwa. Władca w tego typu cywilizacjach jest zawsze wcieleniem bóstwa. Proszę Państwa, co to oznacza? To oznacza, że on jest nie tylko wykonawcą prawa Bożego, on jest nie tylko tym, który zna prawo Boże, ale on ustanawia prawo, które ma elementy boskie. Słowo tego władcy jest słowem boskim. A jeżeli jest słowem boskim, i proszę nie odnosić tego do teologii, na razie zostańmy jeszcze na gruncie nauk filozoficzno-społecznych, jeżeli jest słowem boskim, to znaczy, że to władca ustanawia kryterium prawdy. Jego słowo jest słowem, które ustanawia wszystko. On jest źródłem prawa, on jest wykonawcą prawa i on jest sędzią. Z chwilą, kiedy staje się elementem, mówię, władczym w danej społeczności. Proszę Państwa, jak zauważycie, tego typu elementy cywilizacyjne znajdujemy także w systemach współczesnych, mianowicie w systemach totalitarnych. Jeżeli Państwo przypomnicie sobie chociażby film Bugajskiego pod tytułem Przesłuchanie, to tam pani Agnieszka Holland odkrywa rolę współwięźniarki, która towarzyszy Krystynie Jandzie i ona mówi o tym, że partia ją oskarżyła o szpiegostwo. Bo ona oprowadzała po jakiejś tam fabryce czy hucie, już do dziś nie jestem w stanie tego powiedzieć, co to było, oprowadzała delegację amerykańską. I ona im tą hutę pokazała, a oni potem to wykorzystali przeciwko nam. No i mówi do niej w tym momencie osoba, która z nią jest w celi, no przecież ty tego nie zrobiłaś. Ona mówi, tak, subiektywnie nie, ale obiektywnie partia mi uświadomiła, że ja to zrobiłam. To jest, proszę Państwa, właśnie ten element. To partia ustanawia w tym momencie kryterium prawdy. I zwróćcie uwagę, jak często w naszej rzeczywistości, w poprzednich ustrojach, nagle się okazywało, że to, co wczoraj było złe, dzisiaj było takie niezłe do końca, jakbym to powiedział, aż w końcu mogło się nagle okazać, że to było dobre. Wszystko zależało od tego, co władca w danym momencie ustanowi. I to jest, proszę Państwa, ten element cywilizacji kosmologicznej. Wszyscy są podporządkowani państwu jako takiemu. Państwo jest omnipotentne. Państwo, czyli na razie używam to jako określenie organizmu społecznego, jest omnipotentne. Ono może zrobić wszystko, łącznie z ustanowieniem prawdy. Drugim typem cywilizacyjnym wyróżnionym przez Ericha Fogelina to jest tak zwana cywilizacja antropologiczna. No, ktoś by pomyślał, że chodzi tutaj o prawa człowieka. Otóż, proszę Państwa, od razu mówię, że nie. To się, jak wiecie Państwo, dokonywało w ramach cywilizacji greckiej i tam, między innymi od czasów stoików, zaczęto traktować rzeczywistość, a właściwie potem już zaczęto traktować państwo jako tak zwany duży organizm, czyli makroantropos, to był duży człowiek. Tutaj się pojawia Platon. Tak jak człowieku wyróżniano różnego rodzaju władze, mówiąc o tym, że jedna władza jest odpowiedzialna za przeżycie, wegetację, druga jest odpowiedzialna za procesy związane ze zmysłowością, więc kwestia obronności, kwestia impulsów afektywnych i tak dalej. I wreszcie trzecia władza, czyli władza poznania. Poznanie decyduje o tym, że widzimy prawdę, wola i te impulsy decydują o tym, że podążamy w stronę prawdy, no a jeżeli chodzi o wegetację, to po to, żeby tylko nie zniszczyć. Otóż w tego typu cywilizacji, którą moglibyśmy określić jako swoiście arystokratyczną, ludźmi, którzy dostrzegają prawdę, są kapłani filozofowie. Nie chciałbym wchodzić tutaj w rzeczywistość grecką, co potem przyjęli także Rzymianie. Najważniejszym kapłanem był albo ojciec rodziny, no albo władca danego kraju. Nie było tak zwanego stanu kapłańskiego. To trochę nam wiele tłumaczy z tej teorii. Są ludzie, którzy są ludźmi wybranymi do tego, aby widzieć prawdę. Ci ludzie nie są weryfikowalni przez społeczeństwo. Nie są weryfikowalni przez społeczeństwo, sami siebie weryfikują. Możecie Państwo powiedzieć, że to jest bardzo zbliżone do tego, co mieliśmy w cywilizacjach kosmologicznych. Otóż, proszę Państwa, do końca nie. Dlatego, że w tym momencie oni nie zajmują się wszystkimi innymi sprawami, oni tylko wyznaczają cel dążeń państwa. I oni wskazują drogę. Ktoś może powiedzieć, czy takie cywilizacje miały miejsce. No oczywiście było to w ramach różnego rodzaju państw miast greckich, ale także i całkiem niedawno, bo w ramach protestantyzmu. Kiedy Państwo byście wzięli do ręki chociażby pisma angielskich purytanów, ewentualnie gdybyście wzięli do ręki pisma kalwińskie, to nagle byście odkryli, że zarówno jedni, jak i drudzy nazywają swoich przywódców naczyniami Ducha Świętego. Innymi słowy, są to ludzie szczególnie predestynowani do tego, aby dostrzegać to, co jest dobrem, to, co jest prawdą, to, co jest pięknem, co jest sprawiedliwością, to oni są wyznacznikami tego ze względu na swój bezpośredni kontakt z rzeczywistością transcendentną. Proszę Państwa, to jest o tyle ciekawe, że w tym momencie mamy do czynienia z ludźmi, którzy choć odłączeni od społeczeństwa decydują w całości o społeczeństwie. Tutaj byśmy mogli odkryć to także częściowo w cywilizacji chińskiej, w której istniało przecież zamknięte miasto, z którego rządził cesarz, a jednak całe państwo było poddane temu, co widział ten człowiek. To spojrzenie jest spojrzeniem typowo gnostycznym. Erich Fogelin jest człowiekiem, który gnozę tropi wszędzie. I proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że to właśnie na bazie tego typu rozumienia cywilizacji zaczęło się pojawiać pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku pojęcie tak zwanych religii politycznych. To na Uniwersytecie Wiedeńskim zaczęło się pojawiać pojęcie religii politycznych. Wielkich ruchów, które są stymulowane przez małe ośrodki poznawczo-badawcze. Jak Erich Fogelin twierdzi, takim rodzajem gnostycyzmu są chociażby różnego rodzaju progresywizmy, czy chociażby oparte na psychoanalizie freudyzmy, czy inne tego typu rzeczy. To wszystko są pewne ruchy, które dzieją się w tym świecie. Proszę Państwa, gdybyście zobaczyli chociażby na ideologię gender, ja do niej nie chcę się bezpośrednio odnosić. Jeżeli w przyszłości Państwo będziecie chcieli, to można będzie to zrobić, ale gdybyście przyjrzeli się temu dokładnie, to zwróćcie uwagę, że gro różnego rodzaju stwierdzeń związanych z tą, że właśnie ideologią, jest związane z drobnymi badaniami albo dużymi badaniami naukowymi, które potem mają wpływ na rzeczywistość całego świata. Radzę Państwu odnaleźć, bo niedawno zostało to opublikowane, jest, choć film jest trochę starszy, taki film BBC pod tytułem, prawda, opowiadający o pewnym eksperymencie profesora Maneya, który stał się podstawą do stwierdzenia, że można wychować kulturowo chłopca, żeby był dziewczynką. Okazało się niestety tragicznie, a osoba poddana temu eksperymentowi popełniła samobójstwo. Mniej więcej w wieku 14 lat zorientował się, że nie jest, ponieważ to były operacje wcześniej, więc musiano mu to powiedzieć, biologicznie nie jest dziewczynką, tylko jest chłopcem. Chciał powrócić do swojego stanu chłopięcego, nawet potem dorastał już jako chłopak, ożenił się, no nie mógł mieć dzieci z wiadomych względów, no i w którymś momencie zaczęło to życie się rozchodzić i popełnił samobójstwo. Problem jest taki, że na bazie ogłoszonych w wieku 7 lat tego dziecka dowodów, profesor Maney stwierdził, że płeć jest rzeczą kulturową i możemy spokojnie robić eksperymenty w tym temacie. Dzisiaj nikt nie wspomina o dalszych kolejach tego dzieciaka, ale to jest właśnie ta cywilizacja antropologiczna. Są ci, którzy są naczyniami Ducha Świętego. I proszę Państwa, zwróćcie uwagę na naszą rzeczywistość. Ja przepraszam, że znowu to powiem bardzo prosto, ale dzisiaj są takie osoby, do których nie możemy nic powiedzieć, bo ruszamy autorytety. Zgadza się? Nie ma możliwości podyskutowania z danym człowiekiem, bo ruszamy autorytet. I to jest także formuła związana z cywilizacją antropologiczną. I wreszcie, proszę Państwa, jest rzecz, która jest bardzo ważna, to jest ta jedna, jedyna cywilizacja soteriologiczna. Erich Fogelin, zwracając na to uwagę, powiedział bardzo wyraźnie, że w cywilizacji tej następuje, proszę Państwa, rozdzielenie elementu światowego od elementu transcendentnego, czyli Bóg nie jest elementem świata. Ja wiem, że dla wielu z nas, katolików, takie stwierdzenie może być szokujące, ale proszę Państwa, zapewniam, Bóg nie jest elementem świata. Bóg jest przyczyną świata, ale nie jest elementem świata. Jest całkowicie transcendentny, jak to Lewi nas by ujął, jest całkowicie inny od tej rzeczywistości. Jeżeli tak się dzieje, to proszę Państwa, ta rzeczywistość nie jest pełna bogów. Tales z Miletu, kiedy próbował racjonalnie określić rzeczywistość tego świata, w jednym ze swoich stwierdzeń powiedział bardzo wyraźnie, rzeczywistość jest pełna bogów. I tak rzeczywiście było. Taki człowiek z jego czasów wszędzie doszukiwał się tych bogów. To były bóstwa poszczególnych rzeczek, poszczególnych drzew, poszczególnych gajów i tak dalej. Wszędzie ci bogowie byli. I to było dobre, bo momentami można było to wytłumaczyć albo dobrocią, albo złośliwością Boga. Natomiast w momencie rozdzielenia tej rzeczywistości okazuje się, że następuje autonomia tej rzeczywistości, która jest rzeczywistością ziemską. I proszę Państwa, zaręczam Państwu, że to rozdzielenie nastąpiło dzięki myśli katolickiej, a mianowicie dzięki tak zwanej zasadzie gelazjańskiej, a właściwie zaczął to papież Damazy I, a dopiero potem papież Glazjusz I w V wieku to dopracował, mówiącym o tak zwanej zasadzie dwóch mieczy. A mianowicie, że istnieje władza papieska odnosząca się do spraw duchowych i władza, która jest władzą doczesną, czyli władcy, odnosząca się do rzeczywistości ziemskiej. Te władze są względem siebie autonomiczne, ale jednak w sprawach duchowych władca musi słuchać papieża, a w sprawach doczesnych papież musi czasem posłuchać i władcy. No, w związku z tym, jak widzicie, jest to autonomia równoważąca się. Jest to autonomia, która nie jest całkowitym zerwaniem, jak chcieli to masoni francuscy pod koniec XIX wieku, kiedy całkowicie chcieli rozerwać rzeczywistość religijną i rzeczywistość społeczną. Jeżeli tak, proszę Państwa, to przed człowiekiem staje w tym momencie problem budowania tejże właśnie rzeczywistości. A to budowanie musi rozpocząć od najpierw zobaczenia, jaka jest ta rzeczywistość. I proszę Państwa, w tym momencie Erich Fogelin mówi o cywilizacji soteriologicznej, czyli zbawczej, to właśnie mówi o takiej cywilizacji, w której człowiek jest zmuszony do tego, aby rozpocząć budowanie tej rzeczywistości i budowanie jej na odkrywaniu prawdy, dobra i piękna. I to, proszę Państwa, jest jedyna cywilizacja w tym świecie, cywilizacja łacińska. Ja nie mówię o różnego rodzaju elementach egzemplifikujących tę cywilizację, czyli jak gdyby tworzących różnego rodzaju twory państwowe, które no, różnie to bywało w historii. Ja mówię o tym, co jest zasadnicze dla tej cywilizacji. I Erich Fogelin wyraźnie wskazuje na to. Mówi bowiem w jednym ze swoich pism, jeżeli Europa chce pozostać sobą, musi pozostać substancjalnie chrześcijańska. Nie oznacza, proszę Państwa, to tworzenia różnego rodzaju państw teokratycznych, ale chodzi o model życia społecznego. I w tym momencie już widzimy, gdzie rozpoczyna się element rozwalania się cywilizacji łacińskiej. Nie chodzi o to, że zmieniają się ustroje. Nie chodzi o to, że przeszliśmy od monarchii do jakichś form demokratycznych. Nie o to chodzi. Proszę Państwa, gdybyście wzięli do ręki sumę Tomasza Zakwinu, to byście zobaczyli, że Tomasz Zakwinu także w XIII wieku pisze o elementach demokratycznych. Mianowicie mówi o tym, że musi być władca, który będzie rządził, musi być w danym państwie, muszą być ci, którzy będą mu doradzać, czyli arystokraci, i muszą być ci, którzy będą jego poddanymi, i wyraźnie dodaje, którzy mogą go wybierać. Jak więc Państwo widzicie, to nie jest prawdą, że demokracja to jest wymysł jako forma rządów naszych czasów. To już jest w średniowieczu, bo w tym zapyziałym średniowieczu, które podobno było tak straszliwe względem późniejszych czasów oświecenia. Zresztą, proszę Państwa, jeżeli chodzi o czasy oświecenia, to musimy sobie, proszę Państwa, uświadomić jedną bardzo prostą rzecz. W średniowieczu ludzie się myli, a w oświeceniu wynaleźli perfumy. Jeżeli Państwo poczytacie chociażby historię Paryża, to dowiecie się, że za czasów Marii Antoniny, tych ostatnich czasów przed rewolucją francuską, proszę Państwa, koło Luwru nie można było przejść. Dlatego oni wynieśli się do Wersalu, bo koło Luwru nie można było przejść. Dlaczego nie można było przejść? Dlatego, że łajno końskie sięgało do pół łydki. Tam się brodziło w łajnie końskim, którego nikt nie sprzątał, a średniowiecze wymyśliło przecież rynsztoki, prawda? I ktoś mówi o tym, że oświecenie było cudowne, no to pamiętajcie o tym, że jakby to powiedzieć, ta cudowność mieściła się pomiędzy upudrowaną perułką, a wszami pod nią się znajdującymi. To jeżeli chodzi, proszę Państwa, o sytuację tą, więc od razu na to odpowiadam. To są bzdury oświeceniowe, które są ciągle nam powtarzane i my z tego powodu się straszliwie chełpimy. Nie, proszę Państwa, wydaje mi się, że także jest znamie upadku cywilizacyjnego. Czym się zatem wyróżnia ten model życia społecznego? Powiedzieliśmy, jest oparty na prawdzie. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim jest oparty na odczytaniu prawdy o tym, kim jest człowiek. Bo, proszę Państwa, do stworzenia społeczeństwa nie jest mi potrzebne żadne zwierzę. Co prawda dzisiaj niektórzy postulują, już niedługo nawet z kreatorów mody twierdzi, że czeka, aż prawnie będzie usankcjonowana możliwość zawarcia ślubu z kotem, no ale to są, prawda, fanaberie pewnych ludzi, którym niestety, jak to ujmował Cervantes, króliczki w głowie burmistrzują. W związku z tym nie zatrzymujmy się nad tego typu rzeczami. Proszę Państwa, odczytanie prawdy o człowieku to jest ogromna zasługa cywilizacji łacińskiej i na niej opiera się całość tej cywilizacji. Jaki jest ten człowiek, którego odkrywamy w ramach cywilizacji łacińskiej? Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim ten człowiek jest osobą. Osobą to znaczy jest on podmiotem. Jest on podmiotem prawa, jest on podmiotem poznania, jest on podmiotem aktów wolitywnych. Jest tym, który może działać. Nie jest częścią jakiegoś organizmu, choć gatunkowo możemy go umieścić w takich czy innych realiach, ale nie jest on częścią organizmu. Tenże organizm nie stanowi o nim. Człowiek jest bytem osobowym, jest osobą. To jest odkrycie, proszę Państwa, cywilizacji łacińskiej. Żadna inna cywilizacja tego, proszę Państwa, nie odkryła. Dlaczego? To jest zasługa chrześcijaństwa. Felix Konieczny pisał wyraźnie o tym, że żeby mogła powstać cywilizacja łacińska, musiała zaistnieć grecka filozofia, rzymskie prawo oraz etyka chrześcijańska. Florian Znaniecki dodawał jeszcze, że trzeba do tego dodać również pojęcie barbarzyńskiego honoru. Być może, choć ja bym ten honor wywodził z zupełnie czego innego, ale przyjmijmy, że to także jest jedno ze źródeł. Czyli ta cywilizacja powstając opierała się na podejściu do prawdy o Bogu. Spory o bóstwo Jezusa Chrystusa doprowadziły do wykrystalizowania się pojęcia osoby. I proszę Państwa, to jest rzecz ważna, że osoba ludzka jako taka nie jest związana tylko i wyłącznie z pewnym utreściowieniem danego bytu. Innymi słowy, nie polega to na tym, że Państwo posiadacie różne cechy. Bo na przykład pewne elementy Państwa inteligencji może posiadać komputer. To nie polega na tym, że macie Państwo możliwość działania wolnego, to znaczy w tym sensie, że jesteście źródłem swojego działania, bo tak może i pies działać, proszę Państwa. Chodzi o to, że wy istniejecie specyficznym aktem istnienia, aktem osobowym, który nie może być wam zabrany. Tenże akt istnienia jest, może to głupio zabrzmi, jeden. Czy będziecie embrionem, czy będziecie rozwiniętą postacią, czy będziecie też duszą oczekującą zmartwychwstania, to wasze istnienie jest jedno i ono decyduje o tej osobowości waszego istnienia. O istnieniu psa, o istnieniu stołu, o istnieniu góry decyduje złożenie elementów. O nas decyduje ów jeden, jedyny akt istnienia, który jest nam darowany. I to jest to ujęcie osobowe bytu ludzkiego. Z tego oczywiście wynikają dalsze konsekwencje. Jakie mianowicie? A mianowicie zrozumienie, a o tym powiem, o rozumieniu osoby, to może troszeczkę później. W związku z tym to jest pierwszy zasadniczy element tejże cywilizacji. Jeżeli tak się dzieje, to człowiek nie może być trybem w maszynie państwa, jak chciał tego Hegel. Człowiek nie może być środkiem do osiągnięcia celu, jak chcą te utylitaryści. Człowiek nie może być również tylko i wyłącznie pewnym elementem biologicznego procesu, jak chciał chociażby tego Oswald Spengler. Człowiek zawsze jest podmiotem. I to jest cecha charakterystyczna cywilizacji łacińskiej. A w związku z tym układ prawny istniejący w tejże właśnie organizmach społecznych wyrosłych na bazie tejże właśnie cywilizacji zakłada, że istnieje coś takiego jak prawo prywatne. Nie chodzi mi oczywiście o kodeksy różnego rodzaju. Otóż zakłada, że istnieje prawo publiczne i prawo prywatne. Co to znaczy prawo prywatne? To znaczy, że człowiek ma prawo tworzyć różnego rodzaju społeczności, w których będzie osiągał swoje cele. Tymi społecznościami jest chociażby rodzina, tymi społecznościami są różnego rodzaju samorządy, tego typu społecznościami są spółdzielnie. I państwo musi ograniczyć w tym momencie siebie, swoją omnipotencję, aby pozwolić na tak zwane współuczestnictwo. No proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś z Państwa weźmie do ręki encyklikę błogosławionego Jana Pawła II, Centesimus Annus, to tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że cechą charakterystyczną jest współudział. Jest udział, uczestnictwo w społeczności politycznej. To oznacza, że jesteśmy podmiotem tejże społeczności, a nie przedmiotem. Oczywiście musi istnieć prawo normujące relacje pomiędzy poszczególnymi elementami danej społeczności, pomiędzy ludźmi, którzy żyją w tej społeczności, które normuje. No, logiczną rzeczą, proszę Państwa, jest, że jeżeli już chcemy się poruszać, to ustalmy, czy będziemy jeździć lewą stroną, czy prawą stroną. Musi istnieć jakieś prawo. Ale co jest bardzo ciekawego w tej cywilizacji łacińskiej? Otóż to prawo nie jest własnością żadnego z elementów tejże właśnie społeczności. Ono nie jest własnością władcy, ono nie jest własnością poszczególnych ludzi. To prawo jest czymś, co normuje relacje pomiędzy ludźmi. I tu dochodzimy do odkrycia czegoś bardzo ciekawego, a mianowicie to właśnie cywilizacja łacińska wprowadza pojęcie prawa naturalnego. Proszę Państwa, jeżeli chcemy dzisiaj uderzyć w tę cywilizację i ją rozwalić, to rozwalajmy. Zacznijmy od rozwalania prawa naturalnego. Dlaczego? To powiem troszeczkę później. Czyli istnieje prawo, które jest niezależne od wszystkich elementów tegoż właśnie społeczeństwa. To już ma swój początek w Grecji, proszę Państwa, dlatego że tam jest taka sytuacja, że jak Państwo sobie przypomnijcie mity greckie, to tam Zeus nie mógł jednej rzeczy zrobić. Wszystko mógł. Miał wszelką władzę, ale jednej rzeczy zrobić nie mógł. Nie mógł zmienić przeznaczenia. Czyli to prawo istniało nawet poza najwyższym bóstwem. To jest bardzo ciekawa rzecz, proszę Państwa. W związku z tym na to zwracam uwagę, czyli ten jak gdyby podział. Co jest ciekawego w tej cywilizacji, to również to, że ta cywilizacja nieustannie musi liczyć się z rzeczywistością. Zwróćcie uwagę Państwo, że jeśli chodzi o naukę, to nauka rozwija się w ramach właśnie tej cywilizacji, w ramach cywilizacji łacińskiej. Ona ma prawo się rozwijać. To jest cywilizacja, która jest cywilizacją naukową. I wreszcie, ta cywilizacja zakłada również pewien szacunek dla tego, co było przed nami. Dzisiaj, proszę Państwa, spotykamy się bardzo często z chęciami przebudowy różnego rodzaju elementów cywilizacyjnych. Tutaj jest szacunek dla tego, co było przed nami. My rozwijamy, ale nie niszczymy. Wiemy dokładnie, że gro naszych zachowań, gro naszych obyczajów, gro naszych zwyczajów, gro tego wszystkiego, co stanowi o tym, kim my jesteśmy, wyrasta z tego, co jest dziełem przeszłości. To jest ów historyzm istniejący w tejże właśnie cywilizacji. Jak więc Państwo widzicie, ta cywilizacja przede wszystkim opiera się na prawdzie o człowieku i dąży do rozwijania człowieka jako konkretnej osoby. Ale właśnie, proszę Państwa, w tym momencie możemy dojść do pytania, czy ta cywilizacja, w której my dzisiaj żyjemy, jest jeszcze cywilizacją łacińską. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o słowo kryzys, upadek czy inne tego typu rzeczy, ja jestem dość z jednej strony drastyczny, z drugiej strony dość sceptyczny do używania bardzo jasno tych dwóch rzeczy. Niestety odnoszę wrażenie coraz bardziej, że żyjemy w czasach nie tyle kryzysu cywilizacji łacińskiej, ale bardziej jej upadku. Czy jest to proces nieodwracalny? Powiem tak na samym początku moich dalszych rozważań. Wydaje mi się, że tak, jest to proces nieodwracalny i to nie tylko ze względów stricte demograficznych, ale także ze względów kulturowych. Dlatego wydaje mi się, że musimy poszukiwać nowych form cywilizacyjnych, ale możliwe, że się mylę i mam ogromną chęć do tego, żebym się mylił. Nie powiem, czy się mylę i dlatego Państwo nie żądajcie ode mnie tej odpowiedzi. Mam wrażenie, że jednak do czynienia mamy z upadkiem tej cywilizacji. Dlaczego, proszę Państwa? Otóż dlatego, że zapomniane zostały dwie kategorie, które w sposób szczególny kształtowały tę cywilizację. A mianowicie kategoria prawa naturalnego i jak gdyby konsekwencją tego kategoria dobra wspólnego. Automatycznie za tym poleciały kategorie prawa i różnego rodzaju kategorie związane z ustrojami społecznymi. Nad tymi dwoma zagadnieniami, zagadnieniem prawa naturalnego i dobra wspólnego, chwileczkę się zatrzymam, żeby Państwu pokazać, jak nastąpiła degeneracja tychże właśnie dwóch pojęć. Otóż jeżeli mówimy o prawie naturalnym, to dzisiaj, proszę Państwa, większość z nas od razu myśli o rzeczach związanych z przyrodą. Tak bowiem dzisiaj to funkcjonuje w naszej mentalności. Otóż, proszę Państwa, jest to pewien błąd. Tomasz Zakwinu w swojej sumie teologicznej w części pierwszej i drugiej kwestia 91 pisze bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że prawo naturalne jest odbiciem prawa wiecznego. Oczywiście ci, którzy nie znają do końca myśli Tomasza Zakwinu, zaraz będą mówić o pewnych formach teokratycznych. Będą mówić o tym, że chcemy wprowadzić państwo wyznaniowe albo co innego. Nie, proszę Państwa. Bo cóż to jest owo prawo wieczne, lex eternis? Co to jest? To jest porządek. To jest porządek, który istnieje w rzeczywistości. Ten porządek jest wprzód ustanowiony, zanim zostaje poznany przez człowieka. Co więcej, człowiek może ten porządek poznać dlatego, że racjonalność tego porządku jest przed nim ustanowiona. Gdyby nie było tej racjonalności, wówczas człowiek poruszałby się w chaosie, a w chaosie, zgodnie z pierwszym prawem Dunsa Scotta, Każde zdanie jest możliwe, każda bzdura jest możliwa. Zatem prawo wieczne to nie jest prawo boskie w znaczeniu jakiegoś kodeksu, który został przekazany temu czy innemu Mojżeszowi, choć nie przeczę tej intuicji mówiącej o tym, że prawo dekalogu było odczytaniem tegoż prawa wiecznego, ale to, proszę Państwa, jest temat dla teologa w tym momencie. Natomiast ja się zatrzymuję na pewnej konstrukcji społecznej. To nie jest coś, co jest narzucone przez bóstwo jego wolą, tylko wynika z porządku rzeczy, z zamysłu Boga stwarzającego rzeczywistość. Nie dziwcie się Państwo, że wraz z uderzeniem w cywilizację łacińską idzie uderzenie także i w teorię filozoficzną, mówię nie teologiczną i nie przyrodniczą, ale filozoficzną teorię kreacjonizmu. Dlatego, że wtedy chcemy ustanowić ten porządek albo jako prawo fizyczne, albo jako dowolność bytu poznającego, czyli bytu ludzkiego. Jeżeli zatem prawo naturalne jest formułą odczytania porządku, który istnieje w rzeczywistości, to w tym momencie prawo stanowione będzie pewną regułą praktycznego rozumu, chcącą zachować owo prawo naturalne. Prawo zatem stanowione będzie normą zachowującą, chroniącą prawo naturalne. Co to jest to prawo naturalne, proszę Państwa? To nie jest prawo, które jest związane z grawitacją albo z czymkolwiek innym, tylko, i to jest rzecz ważna, prawo naturalne jest wskazaniem, jak mam się zachować, skoro rzeczywistość, którą poznaję, jest taka, a nie inna. Innymi słowy, jest to przejście od istnienia do powinności. Rzeczywistość, z którą się spotykam, wymusza na mnie, dlatego że jest taka, jaka jest, moje zachowanie. I tu nie chodzi o to, że jestem do tego zachowania przymuszony, ale moje zachowanie zgodne z rozpoznaniem tej rzeczywistości jako uporządkowanej jest zarazem działaniem dobrym. I proszę Państwa, tu się właśnie pojawia dzisiaj największy element zamętu. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie ktoś może zadać bardzo proste pytanie i to pytanie byłoby uzasadnione, a mianowicie, że jest to pewien okazjonalizm etyczny, czyli akurat dzisiaj mi się to jawi, tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, nie do końca byłby to okazjonalizm. Oczywiście istnieją różnego rodzaju sytuacje, w których wiemy, że musimy się zachować roztropnie i nie zawsze ta roztropność jest związana z większym czy mniejszym dobrem. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że prawo naturalne też jest pewnym wychowawcą człowieka. Otóż człowiek, odczytując siebie, widząc siebie, dostrzega siebie jako rzeczywistość spotencjalizowaną. Nie jestem od razu doskonałym. Jean-Jacques Rousseau twierdził, że jestem od razu doskonałym. Guzik, prawda. Najprostszą rzeczą jest, proszę Państwa, to, że nie umiem powstrzymywać płynów wewnątrzustrojowych od chwili urodzenia i niestety pampersy są w cenie w pewnym okresie mojego życia. Taka jest po prostu rzeczywistość. Dopiero potem nabywam tejże umiejętności i doskonałości, aby powstrzymać się od różnego rodzaju działań. Tak samo dzieje się w przypadku człowieka. Człowiek jest wychowywany, to znaczy umie zapanować nad tym, co jest w nim, aby osiągnąć właściwe sobie dobro. Taki rodzaj bytu nazywamy bytem rozwijającym się. A więc podstawową prawdą o człowieku jest to, że on nieustannie się rozwija. Do czego się rozwija? Otóż, proszę Państwa, rozwija się do własnej doskonałości bytowej. Mam osiągnąć własną doskonałość bytową. I to jest pierwsza zasada prawa naturalnego. Osiągnięcie doskonałości bytowej. I za tym idzie to, że aby osiągnąć doskonałość bytową, czyli doskonałość jako bytu ludzkiego, muszę istnieć, dlatego mam prawo do życia. Muszę również mieć zapewnioną wolność, dlatego mam prawo do tego, aby być człowiekiem wolnym i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie inne prawa wynikają właśnie z odczytania tego, że mam osiągnąć właściwą sobie doskonałość. Właściwą sobie doskonałość jako człowieka. Mam uprawomocnić się w swoim bycie. I to jest pierwsza zasada prawa naturalnego. Tak więc Państwo widzicie, nie chodzi tu o żadne prawa przyrody, ale chodzi tu o doskonałość bytu ludzkiego. I na tym to się zasadza. Z tym, proszę Państwa, związana jest kategoria dobra wspólnego. Ale zaraz, zanim do tego dojdę, to powiem o wynaturzeniu związanym z uniemożliwieniem odnoszenia się do prawa naturalnego. Otóż, proszę Państwa, Woluntaryzm, który pojawił się mniej więcej właśnie w okolicach XIV wieku, o którym mówiłem i który ciągle gdzieś tam się rozwijał aż do dzisiejszych elementów istniejących w ramach tak zwanych nurtów postmodernistycznych. Tenże woluntaryzm twierdził, że mam całkowitą dowolność w swoim działaniu. Innymi słowy, to, co ja sobie postanowię, jest dobrem. To, co ja sobie postanowię, jest dobrem. I nie muszę w związku z tym odnosić się do żadnych innych kategorii to określających. Doprowadziło to do sytuacji, kiedy prawda stała się elementem dowolności mojego wyboru. W związku z tym, proszę Państwa, jak widzicie, następuje w tym momencie rozbicie prawa naturalnego. Bo to nie to, kim ja jestem, ale kim chcę się stać, jest rzeczą ważną. Ale to rozbicie powoduje dalszą konsekwencję, bo jeżeli nie mam już prawa naturalnego, które ma być chronione przez normy prawa obiektywnego, to czym staje się prawo obiektywne w tym momencie? Pozytywne, znaczy to prawo, które jest ustanawiane przez nas, staje się elementem dowolności człowieka. Dowolności związanej z kategoriami prawdy i z kategoriami dobra. Dlatego Państwo zwróćcie uwagę, że dzisiaj, jeżeli mówimy o prawach człowieka, to my po to wpisujemy kolejne prawa w ten katalog praw, żeby coś sobie ochronić, ale niekoniecznie człowieka. Tu się właśnie pojawia problematyka tak zwanych praw reprodukcyjnych. I zwróćcie Państwo uwagę, to co powiedziałem, aborcyjność tego, co mamy dzisiaj, tej sytuacji w świecie jest następstwem rozbicia prawa naturalnego. Jeżeli nie ma ochrony przez prawo naturalne, to w tym momencie to ja ustanawiam, od którego momentu jest człowiek i do którego momentu jest człowiek. Problem walki chociażby z kulturą eutanazyjną nie jest tylko i wyłącznie kwestią tego, że ja będę ludziom zabraniał i będę zmuszał ich do tego, że oni będą w danym momencie żyli w cierpieniu. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, czy to leży w granicach moich kompetencji jako człowieka. Czy nie uzurpuję sobie prawa do określenia wartości mojego życia albo wartości cudzego życia. Więc jak Państwo widzicie, to już jest następstwo rozbicia tej kategorii. I w tym momencie prawo staje się elementem gry politycznej. Do tego stopnia, proszę Państwa, że dzisiaj to, co widzieliście, te tony dokumentów przewożonych i tak dalej, to jest fakt. Jest taki najlepszy dowód, który mi się nie podoba. Konstytucja Stanów Zjednoczonych została napisana na jednej kartce papieru. Dzisiaj traktat ten lizboński to jest 800 stron, w których są zawarte odnośniki do dwóch pozostałych traktatów. Taką rzeczywistość dzisiaj mamy. To z tego wynikało. Więc to, proszę Państwa, jest rzecz w tym momencie mocna. I druga kategoria to jest kategoria dobra wspólnego. Otóż, proszę Państwa, społeczność ludzka musi zawsze dążyć do czegoś. Nie ma możliwości tworzenia różnego rodzaju związków międzyludzkich, jeżeli nie ma celu, dla którego ta społeczność jest powoływana. Co jest celem państwa, czyli najwyższej formy organizacji cywilizacyjnej? Jest właśnie owo dobro wspólne. Ale dzisiaj, proszę Państwa, podważa się możliwość istnienia czegoś takiego jak dobro wspólne. Po pierwsze mówi się, że jest to dobro, które jest beztreściowe, a jeżeli nawet posiada jakąś treść, to jest ono tylko i wyłącznie sumą dóbr indywidualnych poszczególnych ludzi. Na pozór wydaje się to być w miarę logiczne. Ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę na jedną prostą rzecz. Że w tym momencie negujemy tak zwany społeczny charakter ludzkiego bytu. Jeżeli nawet popatrzymy się na fakt bycia człowieka, to zauważamy, że ten człowiek istnieje w społeczności od początku swojego istnienia. Żeby powstał, musi być społeczność rodziców. Nawet jeżeli tę społeczność rodziców zastąpimy różnego rodzaju próbówkami, to nie zastąpimy faktu dwóch osób. Chociażbyśmy nie wiem, co robimy. To jest pierwsza sprawa. Poza tym do swojego rozwoju ten człowiek potrzebuje różnego rodzaju takich czy innych wspólnot, które będą mu pomagały rozwijać siebie. Dziecko potrzebuje rodziny. Ale w którymś momencie rodzina przestaje mieć możliwości rozwijania tego człowieka. Potrzeba jeszcze innych wspólnot, gdzie on rozwija siebie. My często mówimy, kształtuje swój charakter, poznaje rzeczywistość i tak dalej. Właśnie rozwija siebie. Człowiek z natury swojej jest istotą społeczną. Arystoteles pisze bardzo wyraźnie, że są ludzie, którzy istnieją poza społecznością, ale tacy ludzie są albo bogami, albo, i tu używa takiego słowa, które dzisiaj jest bardzo często spotykane, a to po grecku brzmi idiotoi. No, nie będę tłumaczenia polskiego. Znaczy idiotoi znaczyło samotnikami, ale dzisiaj to trochę inaczej oznacza. I myślę, że ta intuicja jest bliższa. Rzeczywiście, proszę Państwa, taka jest prawda. Człowiek potrzebuje społeczności, no aby w tej społeczności żyć. Ale jeżeli ustanawiamy społeczność tylko i wyłącznie ze względu na interesy poszczególnych ludzi, czyli innymi słowy społeczność służy mi, aby osiągnąć jakiś interes i dobro wspólne to jest suma tych interesów, to z czym mamy obecnie do czynienia, proszę Państwa? Mamy do czynienia z możliwością omnipotencji państwa. Dlaczego omnipotencji państwa? Ano właśnie państwo staje się policjantem, abyśmy się nawzajem nie pozabijali. Proszę Państwa, to jest teoria Tomasza Hobbesa, zawarta w jego dziełach, chociażby w Lewiatanie czy w innych, gdzie on bardzo wyraźnie mówi, że pierwotnym stanem życia człowieka był stan wojny każdego z każdym. I dlatego trzeba było stworzyć państwo, aby ludzie nawzajem się nie pozabijali. Tylko, że w jego teorii, proszę Państwa, państwo było poza kontraktem. Państwa nie obowiązywały żadne prawa. Państwo, czyli suweren, mógł zrobić wszystko. Oprócz jednego, nie mógł się zrzec swojej władzy. Bo wtedy wystąpił przeciwko dobru ludzi, którymi zawiadował. I tak, proszę Państwa, mamy z tymi totalitaryzmami. Oczywiście ja to w skrócie tylko dzisiaj przedstawiam, nie chcę tego w całości omawiać. Jak więc Państwo widzicie, rozwalenie koncepcji dobra wspólnego, bo czymże jest dobro wspólne? Proszę Państwa, dobro wspólne jest takim stworzeniem warunków, aby człowiek mógł osiągnąć właściwe sobie dobro. Tymczasem, jeżeli sprowadzimy Państwo do sumy interesów i dóbr wszystkich ludzi, w sensie nawet gatunkowym, to mamy do czynienia z tym, że państwo jest odpowiedzialne za dobrobyt człowieka. Dobrobyt, czyli to jest jak gdyby odniesienie pewnej materialności, ale także i do różnego rodzaju dobrobytów związanych z psychiką itd., itd. Ale co to znaczy, proszę Państwa? Jeżeli dobrobyt jest celem państwa, to państwo może użyć wszelkich możliwych sposobów, aby uszczęśliwić człowieka. Wszelkich możliwych sposobów, aby uszczęśliwić człowieka, czyli dać jemu dobrobyt. A jak najlepiej można zrobić, żeby człowiek żył w dobrobycie? Najprościej, proszę Państwa, odebrać mu wolność. Matrix, który oglądaliście, to było odebranie wolności człowiekowi. Niepotrzebna jest wolność człowieka i najlepiej, żeby on spełniał wszystkie możliwe sprawy, które państwo jemu wyznaczy. To jest czysty totalitaryzm, proszę Państwa. Jeżeli poprzestaniemy na dobrobycie. Jan Paweł II w Centesimus Annus wyraźnie mówi, że państwo opiekuńcze jest wynaturzeniem państwa opartym na fałszywej antropologii. Ja zdaję sobie sprawę, proszę Państwa, że my bardzo byśmy chcieli, żeby państwo nam wiele rzeczy zapewniało, ale niestety państwo w jednej rzeczy nas nie może zastąpić. Nie zastąpi nas w naszym byciu człowiekiem. A bycie człowiekiem to także odpowiedzialność za swoje czyny. To także podejmowanie działań, które sprawiają, że zabezpieczam swój byt, zabezpieczam swoje istnienie. To jest kreatywność tego człowieka. Dlatego Jan Paweł II zwraca uwagę na wadliwość państwa opiekuńczego. My dzisiaj pod wpływem różnego rodzaju socjalizmów z chęcią byśmy do tego państwa polecieli. No ale to jest właśnie ta rzeczywistość zapoznania dobra wspólnego. Dobro wspólne to taki kształt warunków życia, aby człowiek mógł godziwie osiągnąć właściwe sobie dobro, czyli stać się człowiekiem. I dlatego Jan Paweł II, na to akurat z wielką radością powiem, bo to jest akurat, na tym jest oparta koncepcja wychowawcza naszego liceum, mówi bardzo wyraźnie, aby człowiek coraz bardziej stawał się człowiekiem. I zwróćcie uwagę, proszę Państwa, że w takich warunkach, owszem, konieczne są na przykład odpowiednie warunki życia, ale to nie jest konieczność absolutna. Święty Paweł Apostoł powie nam kiedyś wyraźnie, umiem cierpieć biedę, umiem obfitować, do wszelkich warunków jestem zaprawiony, zgadza się? Na tej zasadzie. No proszę Państwa, ta koncepcja cywilizacji łacińskiej jest koncepcją twardą dla nas, ale jedyną, która ratuje człowieka jako takiego. I zwróćcie uwagę, proszę Państwa, że nieustannie ta koncepcja jest zagrożona przez to, że z jednej strony rozmiękcza się człowieka, obiecując jemu, że będzie mógł żyć w różnego rodzaju luksusach i tak dalej, a z drugiej strony rozmiękcza się człowieka przez dawanie mu fałszywych perspektyw jego wolności. Niestety mam wrażenie, proszę Państwa, i na tym chciałbym może tę część zakończyć, że ten typ cywilizacyjny chyba odchodzi w przeszłość. Dowodem są chociażby te badania, które zostały przeprowadzone. One są symptomatyczne na temat patriotyzmu. Zwróćcie uwagę Państwo na to, że dzisiaj nikt za ojczyznę nie chce umierać. Patriotyzm jest jednym z elementów tejże właśnie cywilizacji. Tomasz Zakwinu rozwija bardzo silnie ten kontekst naszego społecznego życia. Niestety, dzisiaj zwróćcie uwagę, że polska piosenkarka, będąca pewnym przedstawicielem dużej, myślę, grupy ludzi, mówi wyraźnie, jak wybuchnie wojna, to ja, użyję eufemizmu, żeby nie powiedzieć, jak ona to powiedziała, to ja umykam z Polski. To jest taka rzeczywistość. Proszę Państwa, w tytule tego mojego wystąpienia było: czy kryzys cywilizacji łacińskiej, jak chrześcijaństwo? No cóż, proszę Państwa, powiem tak. Odpowiedź na tak postawione zagadnienie jest dwojaka. Z jednej strony, proszę Państwa, w chrześcijaństwie odkrywamy możliwość utrzymania zasadniczych zrębów cywilizacyjnych, ale z drugiej strony w tymże chrześcijaństwie odnajdujemy źródła upadku cywilizacji łacińskiej. Proszę nie czekać, że będę dokonywał jakichś teraz ataków na Kościół katolicki czy na cokolwiek innego. Nie o to chodzi. Dlaczego jest to źródło? Otóż, proszę Państwa, zacznę od tego, że istnieją możliwości. Chrześcijaństwo z natury swojej jest elementem, który zawiera bardzo silny element tradycji. Żyje tradycją i nieustannie wraca do źródeł. Ten element pokazuje, jak ważką rzeczą jest historyzm. Podkreślanie bóstwa Jezusa Chrystusa jest rzeczą i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa jest rzeczą niesamowicie ważną do odkrycia koncepcji osoby. Dlatego dalej koncepcja sądu ostatecznego i indywidualnej odpowiedzialności człowieka za jego poczynienia moralne to kolejna sytuacja, która pokazuje nam, jak ważką rzeczą jest owa osobowość bytowania człowieka. W tych elementach cywilizacja łacińska znajduje swoje ogromne rezerwuary możliwości. Ale istnieje również i zagrożenie, a mianowicie, proszę Państwa, takie, że chrześcijaństwo niesie w sobie pewne niebezpieczeństwo, myślę, że to bardziej pod kątem dzisiejszych czasów, a mianowicie chęć uszczęśliwienia człowieka za każdą cenę. My dzisiaj, proszę Państwa, potrafimy wytłumaczyć każde zło człowieka elementami psychologicznymi i socjologicznymi. Wydaje mi się, że ta chęć odejścia od odpowiedzialności człowieka, wyjścia z cywilizacji soteriologicznej w stronę bardziej kosmologicznej jest niestety widoczna także w niektórych działaniach teologów. Ja nie chcę mówić teraz w tym momencie o władzach Kościoła, bo one akurat nie czuję się kompetentny do ich oceny. Ja mówię o teologach w tym momencie. Teolodzy za wszelką cenę próbują z ludzi wybić wszystko, cokolwiek jest możliwe i co jest związane z pewną stałością. Zwróćcie uwagę, proszę Państwa, na jedną rzecz. Romano Amerio w swojej książce Iota Unum, zresztą bardzo dobrej książce i polecam ją Państwu do przeczytania, zresztą ona jest w dwóch częściach, w tejże książce zwrócił uwagę na jedną bardzo prostą rzecz. A mianowicie, jeżeli rozwalimy chociażby sytuację wierności małżeńskiej, czyli wierności przysiędze małżeńskiej, to w tym momencie nie ma możliwości czegoś takiego jak absolutny akt wiary. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek nie jest w stanie złożyć absolutnego przyrzeczenia drugiej osobie, to nie może złożyć tego absolutnego przyrzeczenia nikomu, także i Bogu. A jeżeli nie może złożyć absolutnego przyrzeczenia, to nie ma możliwości zobowiązywania się do czegokolwiek. Proszę Państwa, umowa z takim człowiekiem jest zamków na piasku. Nie ma możliwości nawet umowy społecznej. W tym momencie po prostu potrzebuje kogoś, kto będzie stał nade mną i będzie pilnował, żebym uczynił dobro, a nie zło. To, proszę Państwa, jest pewien element, który pokazuje. Natomiast silnie chciał ukazać element, który mógłby pomóc zachować elementy cywilizacji łacińskiej, przekazać dalej i być może w przyszłości zbudować na tym nowy gmach dobrego modelu życia społecznego. To jest ten element tradycji, proszę Państwa. I to jest też taka sytuacja, że my dzisiaj z różnymi ludźmi, ja mówię już teraz w tym momencie jako ksiądz, bardziej mamy kontakt przez elementy tradycyjne, aniżeli poprzez nauczanie teologiczne. To powinniśmy chronić.